Wisła była granicą tą między Austrią a Rosją. I ojciec tu był wyznaczony na granicę. Oni dali ojca i jeden płatny pracownik, to był od ujścia jezuickiego do Szucina. To był ojciec, to była straż graniczna. Jemu dawali żołnierzy, którzy wysłużyli już tam trochę wojska, to dawali mu i ci ludzie mieszkali w domach, żywili się w domach, a tylko tak jak urzędnik na 8 godzin czy na ileś tam godzin przychodzili na Wisłę, żeby pilnować. I stąd się urodziłem na tym odcinku w Woli Grębuszowskiej, bo tam ojciec miał kwaterę. Matka pochodziła też z tamtych stron, z tym, że powiedzmy matka była wykształcona pewne na ówczesne czasy wykształcenie w Krakowie, tam u krewnych. Po wyzwoleniu ojca zatrzymali i przerzucili go urzędowo na skutek tego jego stażu na tym do Policji Granatowej. Pochodził ze wschodu, nawiasem mówiąc, z rejonu sądowej Wiśni. Był jakoś dość dziwnie wychowany i był nietypowym policjantem granatowym. Ojca polityka jakoś nie bardzo mu to podchodziło. I także podchodziło mu co innego. Życie z tymi ludźmi na terenie, gdzie pracował. I to mu szkodziło. Bo jak się na tamtych terenach było Stronnictwo Ludowe przede wszystkim. No to Witos, Bojko. No więc on, ale miał do czynienia z tymi ludźmi, którzy wtedy czymś byli. Wójt, sołtys, jakiś ten. Więc z tymi ludźmi dobrze żył. Policja granatowa, władza źle widziała życie się z ludnością. Wobec tego przerzucali go na różne posterunki. Także ja jako młody chłopiec, to tak począwszy od Woli tej, w Delastowicach, w Radgoszczy, w Dąbrowie, w Chełmku. W wielu miejscach spędzał czas do 14 roku życia. Ostatecznie ojciec, powiedzmy, tyle się dorobił, że na raty dom postawił w Dąbrowie Tarnowskiej i ja od pierwszej, bo wtedy było 8 klas gimnazjalnych, były 4 podstawowe, 8 gimnazjalnych, więc 4 podstawowe zakończyłem w 4 klasę w Dąbrowie, rozpocząłem 1 klasę w Dąbrowie już jako gimnazjum i wytrzymałem w Dąbrowie do 4 klasy, co 4 klasy chodziłem. Po 4 tych doszedłem do przekonania, ojciec jeszcze miał długi, że Dąbrowie było gimnazjum prywatne. Więc tam trzeba było dość dużo płacić. I ojca poprosiłem, ojciec przyjechał do Tarnowa, tutaj ze mną, bo ja mówię, wiesz co, drugie państwowe gimnazjum, tam gdzie teraz biskup ma ten, to jest ten sam typ, który jest w Dąbrowie Tarnowskiej. Tak pomału, pomału przeszedłem do klas, w końcu zdałem maturę.
W którym roku?
W 38. Jak wyglądała młodzież, która zdawała maturę?
Tak,
30. I to może być ciekawe dla dzisiejszej tej. Jaka zmiana, jaka różnica? Wtedy weszła, nie wiem czy pan z tym miał do czynienia, reforma Jędrzejowiczów, już zaczął się ten nowy typ. Ja byłem ostatnia klasa starego typu. I teraz tak, 38, mam 18 lat, zdaję maturę w maju, w czerwcu idę do poboru do Komisji Wojskowej. Idziemy wszyscy. I tam mamy do wyboru, znaczy no przede wszystkim jestem zdrów, nadaję się do wojska. To pierwsza sprawa. I mam do wyboru. Albo się decyduję i idę już do wojska, mając te 18 lat, albo idę na studia, no albo jak nie tego, to gdzieś szukam pracy. Ja z tych wszystkich trzech tych wybrałem z pewnego powodu wojsko. Mianowicie była sytuacja taka, że miałem takiego swojego idola, który powiedzmy kończył prawo z wynikiem bardzo dobrym, z czerwonym dyplomem, nazwijmy to prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i on mi pewne rzeczy był powiedzmy dla mnie takim pewnym drogowskazem, jak, co dalej, jak należy dalej się powiedzmy troska o przyszłość. I on mi mówi w ten sposób, słuchaj, raczej idź do wojska, bo jak skończysz prawo i będziesz kończył tym magistrem praw i tak wtedy pójdziesz dopiero do wojska, to zobaczysz, będziesz się bardzo źle czuł, bo pierwszy z brzegu kapral, który będzie tam twoim instruktorem, to cię będzie poniewierał, będziesz padnij powstań i inne różne cuda i będziesz ciężko przeżywał, bo masz te swoje, ja miałem te swoje ambicje takie czy siakie, wiedział, że ja jestem trochę charakter taki buntowniczy, jak ja zniosę te upokorzenia, które to nie była powiedzmy fala, ale było dawanie w skórę pod chorożem, tak jak się to mówi, po piorunie. Nawet się zdarzały samobójstwa, że goście nie wytrzymywali nerwowo. Więc bałem się Cieszyna, bo tam były te wypadki, na przykład z biurka na szafkę w nocy. Że na szafkę trzeba było w kalesonach wyłazić i tam z biurka i równej w prawo na szafkach. Więc Więc tego się bałem, bo w Krakowie podobno były lepsze warunki. No faktycznie były lepsze warunki. Więc pierwsze, co się załatwiłem, że dyrektor miał dobre stosunki z WKU. Zadzwonił do mnie, ja go prosiłem, że chce iść do wojska, ale żeby mi załatwił, żeby mnie przypadkiem do Cieszyna nie dali. Dyrektor jeden telefon zadzwonił, akurat był szef WKU, któremu zależało, bo uczniowie chodzili do drugiej budy, więc dobrze, proszę mi go przysłać, załatwiona sprawa, dyrektorze, idzie do zaraz dam mu skierowanie do Krakowa. I dostałem skierowanie do Krakowa. Z tym, że wcześniej, bo to też, jakie były zwyczaje, że wcześniej ja pojechałem tylko z tym świadectwem dojrzałości, pojechałem do Krakowa na UJ i tam z miejsca złożyłem podanie z prośbą o przyjęcie i dali mi urlopowany na okres odbycia służby wojskowej. Że ja już później, wracając z wojska, bo byłem jeden rok z tego, żebym nie musiał latać tam, załatwiać formalności, ja już miałem przyjęcie, przychodziłem tylko, że wracam z urlopu z wojska. Jestem słuchaczem pierwszego roku prawa. Takie były moje plany. Były jeszcze junackie chówce pracy. To, co tutaj dzisiaj jest to OHP, to wtedy każdego ucznia, który zdawał maturę, musiał iść obowiązkowo na miesiąc do roboty fizycznej, do junackich chówców pracy. Mam zdjęcia, pracowałem w Wierchomli, w kamieniołomie, łamałem kamień, wywoziłem i działałem przeciwko Czeskiej Republice, wtedy jeszcze nie ludowej, bośmy tym kamieniem przepychali Poprad na tamtą stronę, bo nie było przejścia, tylko tor ledwo prowadził, tam była taka część skały i tam myśmy sypali z kamieniołomami. Norma 10 wózków tonowych, tyle trzeba było wyłamać kamienia, załadować, zawieźć, wyrzucić do Popradu. Poprad się pomalutku przesuwał na tamtą stronę, a myśmy odrabiali tą normę. Odbyłem to i po krótkim stażu, po krótkim odpoczynku w domu do wojska. W wojsku, przyznam się, miałem ciężkie chwile. Miałem pecha cholernego, bo była ironia losu. Ja się do wojska nie nadawałem absolutnie, bo ja się posługiwałem głową, a tam nie trzeba było, głowę to tylko rzadko myśleć, a głowa nie była od myślenia. Więc powiedzmy, jak mnie ktoś prześladował, jak mi ktoś dawał wycisk, to ja się buntowałem automatycznie. Pierwszy bunt to był, proszę pana, dostałem takie buty, że były te 2 czy 3 numery za duże, i rezultat był taki, że krew się mi lała, bo ja nie umiałem onuc owijać, znaczy tymi szmatami owijać nogi, tylko w skarpetach. Źle bym to zrobił. No to mi buty obgryzły, a buty były takie twarde, cholernie, bo to miałem te 2 czy 3 numery za duże, że myślałem już, że chyba ja nie wytrzymam w tym wojsku, albo ucieknę, no bo krew się lała po każdych ćwiczeniach. I na czwartych ćwiczeniach ja w końcu mówię, cholera, co tu zrobić? Jeden z kolegów mówi, słuchaj, ja zagadam magazyniera, bo to złośliwie mi dało takie. Ja zagadam magazyniera, a ty weź wymień te swoje buty, przyjdź w pantoflach, swoje buty rzuć, a wyciąg jakieś lepsze buty, żebyś to z tego. To było pierwsze moje przejście, ale przeżyłem to jako 19-letni, właściwie 18-letni chłopak w nieprzeciętny sposób, no bo co pan przychodzi do pełno krwi w butach, cholera. Ja robię w prawo zwrota, buty dopiero pomału zawracają, bo są parę numerów większe, cholera, kłopoty. Taka głupia sprawa. Ćwiczenia i ja grałem w siatkę, w kosza, we wszystko. I w wojsku mieliśmy też takie drużyny, które rozgrywały między jednostkami ten. I grałem w te wszystkie ten i powiedzmy, jeden z kontrparterów to był facet, który był w Krakowie już wtedy, w pierwszej Krakowie grał w kosza. Wysoki chłop, silnie zbudowany. I coś doszło między nami do sporu. A on, myśmy się deklarowali, kto idzie na uczelnię, kto idzie do cywila w ogóle i kto chce zostać w wojsku. I wiedziałem, że on chce zostać w wojsku. Doszło do sporu i mnie się wyrwało głupie gadanie, cholera dla młodych przestroga, gadaj, to się 20 razy zastanów. Mówię, Kaziu, pamiętam, jak do dzisiaj nazywał się Wrześniak, nazywał się Kazimierz Wrześniak z Krakowa. Mówię, Kaziu, z ciebie wiedziałem, że on chce iść na zawodowego wojskowego. Z ciebie będzie dobry oficer, bo jest wielki i głupi. I to dla mnie był śmiertelny nic głupszego nie mogłem powiedzieć. Nie wiedziałem, że któryś z kolegów był na tyle uprzejmy, że to zgłosił dowódcy kapitanowi. Jak wyszedłem na drugi dzień na zbiórkę, jak mnie kapitan wyciągnął przed front, to mnie zmieszał z błotem od ostatni, no bo się czuł słusznie urażony, że ja uważam oficerów za że wielki i głupi. I miałem już tak, jak się to mówi, przerąbany dalszy ciąg studiów wojskowych, to przeżywał w nieprzeciętny sposób, bo mi dawał wycisk nieprzeciętny. Co zbudowało taki cholerny opór przeciwko wojsku. Dziwna historia. Ten nie znosił, ale byli podoficerowie i między nimi jego takim zastępcą był podoficer, sierżant z czasów wojny, który nie miał zębów, bo mu karabin maszynowy tak strzelił, że mu wszystkie zęby wyleciały, miał, jak się uśmiechnął, to samo złoto. Był surowy, ale on lubił takich typy, raczej takie typy wojskowe raczej. I mimo, że ja tam parę razy też mu się naraził, bo on miał taki zwyczaj, na przykład takie przemówienie wygłasza do nas. Żołnierz czy na gruncie, czy na ansalcie, to krok jest zawsze ten sam. I to nam wykładał jasno i wyraźnie. Albo drugie jego powiedzenie, że chlebak, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów. Myśmy musieli, czy moździerze, czy karabiny maszynowe, na ćwiczenia jadą na takich wózkach dwukołowych. Na to trzeba było iść do pułku, bo podchorążówka była tam, gdzie dzisiaj jeszcze jest na podchorążych chyba Politechnika czy coś w tym sensie. Tam myśmy na pierwszym piętrze była podchorążówka, to stamtąd musieliśmy iść na Mazowiecką i tam daleko po konie do pułku. I myśmy szli, powiedzmy, po 6 koni szliśmy tam do tego. Ci żołnierze tam, wiedząc, że my jesteśmy podchorążymi, to nam dawali znowu najgorsze konie, jakie były. Albo gryzły, albo kopały, albo jakieś inne hece. Kapitan dobrze o tym wiedział, tylko sobie zapomniał, że ja ze wsią miałem trochę do czynienia, ja się już koni nie bałem. A się proszę wyobrazić teraz pana, że jest pan Laluś Krakowski i pan musi iść po dwa konie prowadzić apyski i one chcą i gryźć, i kopać, i pieron nie wie co. Ci chłopcy przeżywali tragedię, cholera, ze strachu umierali po prostu, bo te konie były złośliwe. Bo od razu mi błyszła, dopiero wyczułem, że ja mam zdolności, ale nie do maszerowania, bo maszerowałem nie najgorzej, ale przede wszystkim powiedzmy te takie typowo wojskowe i strategiczne. Skończyłem podchorążówkę z pierwszą rokatą, mam tu do. Skończyłem i zostałem przydzielony do 16 pułku, bo stąd tutaj z tego rejonu pochodziłem. I tutaj byłem półtora miesiąca w Mikołajowicach na obozie i tutaj mnie zastała powrót do koszar, bo na drugi dzień po powrocie do koszar dowiedziałem się, że jest mobilizacja. W końcu stąd wyruszam z drugim batalionem 16 pułku, z tamtych koszar, powiedzmy z tamtych budynków, wyruszam na front pod Pszczynę. Ale drugi batalion nie bierze udziału w pierwszym dniu września, tylko dopiero w drugim dniu. W pierwszym bierze pierwszy, trzeci, a drugi dochodzi w drugim dniu. Są te nieszczęsne Ćwiklice, gdzie powiedzmy zostaje masakra 240, znaczy powiedzmy jedna trzecia ginie, jedna trzecia ranna i jedna trzecia tylko wychodzi sucho. Ja znowu też miałem pecha, że mnie wyrzucono na linię przed front, przed las, bo las zajął batalion. A mnie akurat wypchnęli jeszcze jakieś 300-400 metrów przed tym. Że te pierwsze czołgi jak uderzyły, to uderzyły na tych moich, bo ja wtedy jako dowódca plutonu miałem powiedzmy około okrągło moje 30 ludzi. Został mi jeden, a pozostałych chłopców rozjechał czołgi. Masakra, na niektórych tam nie wiadomo było nazwiska niczego, bo nawet tych nieśmiertelników nie znaleziono. I stamtąd odwrót, teraz znowu w osobliwy sposób, znowu powiedzmy strzelanina i wtedy tu uwierzyłem w jedną rzecz dziwną. Nieśmiertelność. Bo tak strzelali, dwa czołgi strzelały, no powinni byli, ja się nie wyobrażam, co się im stało, że oni mnie nie zabili. Cud boski i tylko mogę Panu Bogu, że wylazł z tego interesu. No i później odwrót, szczególnie z naszego batalionu, to mało co zostało, bo się pogubili, różne cuda się zdziały, ale dostaje pluton, ale już nie tych ludzi, moździerze w Kobierzynie. Na skraju tego domu, tego, tam jest, jak pan popatrzy od południowej strony, to widać Skawinę, tam jest takie przegięcie terenu i tam myśmy się zgromadzili, zebrali te rozbitki wszystkie w Kobierzynie, tam przebyłem cały dzień. Stamtąd już jako sformowane jednostki wycofujemy się przez Kraków, Płaszów, bo nie przez właściwy Kraków, wycofujemy się tą linią takich prawie polnych dróg w kierunku na Niepołomice. Niepołomice zatrzymujemy się cały dzień i wieczorem wycofujemy się przez Puszczę Niepołomicką w kierunku na tutaj, na, nazwijmy, na Radłów. Znowu przygoda, żem zasnął, ale byłem tak zmordowany, że zasnął, wojsko poszło, ja dopiero po śladach w piasku szukałem, w którym kierunku, bo to te piaszczyste drogi przez puszczę, cholera, ale w końcu nad ranem całą noc szedłem sam przez tą puszczę w pogoni za pułkiem. Przyznaję się, że zaspałem w rowie. Wycofujemy się tam i zatrzymujemy się przez dzień niecały. Gdzieś koło południa wyruszamy z Nadraby, bo to mniej więcej nad Rabą, żebyśmy wyszli z puszczy nad ranem. Stamtąd się wycofujemy tu przez Biskupice Radłowskie i wycofuje się cała dywizja. 16, 12 Wadowicki, 20 Krakowski. I rezultat taki, że idziemy na most ten w Biskupicach Radłowskich, przechodzimy tutaj. To, co się później dowiedziałem, że miała być obrona na Dunajcu, nie wyszło, bo już tutaj z południa Niemcy się przedostali, powiedzmy, byli już w Tarnowie, a my byli tam, także oni już nam tu siedzieli na tyłach. Także w momencie, kiedy doszedłem do Żabna, więc to jest, powiedzmy, 1,5 kilometra od mostu, to wtedy most, powiedzmy, został wysadzony i po tamtej stronie zostali koledzy z 20 pułku. Cała 6 dywizja nie przeszła, tylko część 20 pułku została po tamtej stronie, ta bitwa, bo czołgi chciały ten most uchwycić i oficer nerwowo nie wytrzymał, mimo że obrona była porządna i byłaby obroniła most, to ten nie wytrzymał, nerwowo podpalił, miał ląty przygotowane i most diabli wzięli, później ci chłopcy się musieli przez wodę przeprawiać. To są odrębne nowe historie. I maszerujemy, bo w tym odwrocie, będę to wymieniał, Dąbrowa, Kolbuszowa, bo 16 pułk się wycofuje nie jedną drogą, tylko paroma drogami, bo różne inne jednostki też się tędy wycofują. Idziemy aż w kierunku na Szan, bo na Szanie ma być nowa obrona. I teraz tak, trochę za Dąbrową, powiedzmy już za Radomyślem, zaczyna się dla nas paskudna sprawa. Ostatni raz kuchnia była czynna tutaj na skraju Puszczy Niepomickiej i tu już później z kuchnią wycofujemy się wolno, to już są te przestrzenie. Idziemy piechotą, więc powiedzmy tempo 4 na godzinę, 5 na godzinę maksimum i już jedzenia nie ma. Więc powiedzmy tak, co w polu się tego zostanie, to się, powiedzmy jakaś rzepa czy jakieś tam buraki, to raz i bez wody. Tu była tragedia dla nas, że uciekinierzy wycofywali się pierwsi i oni wszystko, pierwsze wodę wypijali i obżerali ludzi po drodze. Także myśmy ani od ludności nie mogli dostać jedzenia, ani w studni wody. Tyle, co gdzieś w jakimś potoku się tam brało, trochę czystej wody. Dla nas i dla koni, dla nas były ważne konie, bo karabiny maszynowe ciężkie na plecach pan nie będzie niósł, tylko trzeba było dbać o konie więcej jak o ludzi. Za Szanem byłem już tak wyczerpany, że wszedłem do jednego z domów i 2 dni i 2 noce spałem tam bez przerwy. No to pierwsze zameldowałem się, bo przecież wojsko tam było na linii Szanu, przygotowało się do obrony. Tam się rozpoczęła nowa era, że się tak wyrażę, bo Szan znowu nie był do obrony, bo na tyłach przeszli tutaj przez Słowację, także szli na Lwów Niemcy, przechodząc przez Słowację, która była zaprzyjaźniona i wojska słowackie były po stronie niemieckiej przecież. Zaczęły się te wędrówki takie, Biłgoraj, Aleksandrów, to tam do kółka, bo tak, coś myśleliśmy, najpierw pamiętam, że idziemy na Lwów. Po jednym dniu marszu się dowiadujemy i okazuje się, że jesteśmy otoczeni już przez duże grupy niemieckie, ale się przebijamy. Okazuje się, że nasze dowództwo się dowiedziało, panowie, po co do Lwowa, jak Niemcy już we Lwowie są? Byli grubo przed nami. No to kołujemy dalej, wycofujemy się i najwięcej to było takich skraj Puszczy Solskiej, później tam płynie taka rzeka Tanew, to nad tą Tanwią i tak przebijamy się w tym kierunku. No tośmy się przebili. Uszliśmy trochę, okazało się, że Niemcy swoimi pojazdami otoczyli nas znowu, jesteśmy znowu w Kotnej, tak? To w tym myśmy się przebijali na różne kierunki. Z różnym powodzeniem, większymi istotami. To przebijanie się trwało do 20 albo 21 września. Jesteśmy w rejonie Aleksandrowa i Cieszanowa. Miałem zaszczyt, jedną rzecz, odegrać się na Szwaba w przedostatnim dniu wojny, mojej wojny. Znaczy, jutro wyszło, że pułk się będzie poddawał, a dzisiaj mieliśmy się przebić, bo byliśmy otoczeni. I przy tym przebijaniu wyszła taka sprawa, tutaj brałem udział w walce z porucznikiem Dziubkiem, znanym tu w Tarnowie. On był dowódcą kompanii, a ja byłem dowódcą tych karabinów maszynowych. Razem z nim zrobiliśmy rzeźnię Szwabom po piorunie, przez przypadek, że spotkaliśmy się na wzgórzu, ale myśmy zajęli lepsze stanowiska, a Szwaby gorsze. I także mogliśmy strzelać jak na polowaniu do zajęcy. Wystrzelaliśmy ich wtedy do cholery. Także ja za jednego Niemca płaciłem najpierw 5 papierosów, bo jeszcze miałem papierosy. a później już musiałem obniżyć stawkę na 2, bo mi papierosów brakowało. To był rewanż za pszczynę, bo nie mogłem darować do dzisiaj tej pszczyny i nie mogę darować. Bo oni dobijali moich chłopców, którzy się jeszcze ruszali. To ci z czołów podnosili ten i dobijali ich świstoletów. W każdym razie wiem, że idziemy do niewoli i zdajemy wszystko. Ja znowu odwrotnie niż wojsko działa, nie idę do niewoli i nie zdaję im nic. Bo co ja zrobiłem? Przechodzę przez wieś, tak, ukraińska. Tam mnie parę razy Ukraińcy chcieli wyprowadzić w pole, bo mi w nocy miał mnie Ukrainiec prowadzić na przykład tu i mi w nocy uciekł, bo było ciemno. To już później stosowałem to, że jak brałem Ukrainiec, to go brał na sznur za szyję i prowadziłem go przy koniu, żeby mi nie uciekł. Musiał mnie prowadzić dobrze. Jak była polska wieś, mam pewne uzbrojenie, to ja mam szwabą złożyć to uzbrojenie. Mówię, weźcie chłopcy, to idę do chłopa, on mówi dobrze po polsku. Polska wieś. Słuchajcie, no chodźcie, no tu paru chłopów mądrzejszych. Macie tutaj karabiny, to co miałem takiego, od chłopaków zbierałem. Macie to zakopać, bo jeszcze się różnie może zdarzyć. Schowajcie to porządnie, tylko żeby, bo się może przydać. Także ja nie zdałem Niemcom nic. Jak już nic nie miałem, prawie że nic, pistolet tylko, no to brykłem do lasu w czasie pochodu i zanim się ktośkolwiek zorientował, to jeszcze z takim kolegą, Dąbrowski się Adolf nazywał, podporucznik rezerwy stąd, namówiłem jego, mówię, to szwabą do niewoli, czyś wariacie, ja ze szwabami się pod przyczyną spotkałem, wiem czym to pachnie, za cholerę śmierć albo ucieczka. No to ucieczka, no to bryk w las, poszli do widzenia. Także nie doszedłem do miejsca, gdzie było składana broń, bo zdążył wcześniej bryknąć. Wracałem dość długo, z tym, że tak, nabiłem się, bo jakbyśmy uciekli, to byliśmy tak zmordowani, że chyba też, że 2 albo 3 noce spaliśmy w stodole. No, zjedliśmy wtedy całą taką kobiałkę gruszek, urengałek i z tym, jakbyśmy się zbudzili, to zbudziły nas głosy, bo to były 3 domy w takiej puszczy, puszcza, las i las dookoła. Takżeśmy pomału wrócili, znaczy ja wróciłem z nim łącznie do Sanu. Nad Sanem i tam mi się udało zdobyć rower. W końcu wróciłem tutaj do domu, ale do Dąbrowy, bo mój dom rodzinny ostatecznie to był w Dąbrowie Tarnowskiej. To był albo ostatni dni września, albo pierwszy dni października. No, znaczy ja przyspieszyłem powrót o tyle, Żyd mi pomógł się przebrać, że zrzuciłem mundur. Żyd ten mundur wziął, a dał mi takie ubranie, że mnie własny ojciec nie poznał nim. No, jakie najgorsze łachmany zebrał, to ja wyglądałem jak najgorzej, jak mój najgorszy dziad pod kościołem, to na pewno był elegant w stosunku do mnie. W domu siedziałem może miesiąc czasu, mniej więcej, z tym, że już brat, który był młodszy o 3 lata, już między tymi gówniarzami zbierał tam, co tam jeszcze po Niemczech było. I to było tak przez ten październik. Przy końcu października w pewnym momencie się do mnie zgłosił facet, że z polecenia takiego i takiego kapitana, który zna moją rodzinę, on mi mówi o organizacji, odbiera przysięgę. I ode mnie w pokoju, gdzie nie było nikogo, odebrał przysięgę, przysięgałem służbę Polsce.